Dane ASET są alarmujące. Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem ataków ransomware. Czy to znaczy, że cyberprzestępcy po prostu polubili polskie firmy, czy po prostu jesteśmy łatwiejszym celem niż sąsiedzi z zachodu?
Powiedziałbym, że Polska jest z jednej strony łatwym celem, a z drugiej strony dla przestępców krajem z potencjałem zarobku. Czyli z jednej strony w Polsce znajdują się setki tysięcy firm ze swoimi sieciami, ze swoimi systemami, które, no zwłaszcza w przypadku tych firm mniejszych i średnich, są nierzadko słabo zabezpieczone. No a z drugiej strony te firmy są już na tyle bogate, że są w stanie zapłacić cyberprzestępcom okup. Także stąd myślę ta trzecia pozycja na świecie Polski w statystykach ataków ransomware.
48 minut. Tyle średnio potrzebuje haker, by po przełamaniu pierwszej bariery swobodnie mieszkować w naszej firmowej infrastrukturze. No to jest mniej niż trwa odcinek dobrego serialu. Czy w tak krótkim czasie człowiek w ogóle jest w stanie zareagować bez pomocy automatów?
Człowiek często nie jest w takim czasie w stanie zareagować. Zwykle przyjmuje się te kilka godzin jako czas reakcji na incydent w sieci firmowej. No ale tutaj na szczęście te aktualne rozwiązania EDR i XDR, które pozwalają monitorować podejrzane zdarzenia w sieci firmowej, one coraz częściej posiadają mechanizmy sztucznej inteligencji, które potrafią automatyzować wykrywanie takich incydentów, zagrożeń w sieci firmowej, no i pozwalają analitykom coraz szybciej na nie reagować. No bo trzeba też pamiętać, że po tej drugiej stronie, po stronie atakujących, również po tej stronie stoją narzędzia zautomatyzowane, które pozwalają z jednej strony w automatyczny sposób wykrywać luki w systemach, w automatyczny sposób wykorzystywać te luki, czy też przemieszczać się po sieci firmowej w sposób zautomatyzowany.
Załóżmy, mamy firmę, mamy włamanie. Pierwszy odruch to panika i telefon do informatyka, ale w zespole kryzysowym powinni też być prawnicy i eksperci od PR-u. Po co nam prawnik, gdy palą się serwery?
Prawnik jest potrzebny w zasadzie w dwóch sytuacjach. Jedna sytuacja to kiedy doszło do naruszenia danych osobowych i wtedy wchodzą regulacje RODO, no, które wiążą się z tym, że firma w przeciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia powinna zgłosić to naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i prawnik bądź administrator ochrony danych powinien orientować się, w jaki sposób takiego zgłoszenia dokonać. No a druga kwestia to ewentualne ubezpieczenia od cyberataków. Prawnik pomoże zgodnie z procedurami zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, tak aby ubezpieczyciel faktycznie za taką szkodę wypłacił odszkodowanie.
Często pierwszą myślą szefa firmy jest: zatajmy to, bo stracimy klientów. Ty mówisz coś właściwie odwrotnego. Transparentność. Czy w 2026 roku da się w ogóle ukryć wyciek danych? Czy to są już tylko takie mrzonki o unikaniu kary?
Teoretycznie taki wyciek można spróbować zataić. Natomiast w praktyce, gdy doszło do wycieku danych, to cyberprzestępcy będą tych danych próbowali użyć, bądź to do ataków phishingowych, bądź będą próbowali te dane spieniężyć na czarnym rynku, tworząc zwyczajną ofertę sprzedaży. No i w obu tych przypadkach klienci, kontrahenci, użytkownicy mogą zorientować się, że doszło do wycieku danych z danej organizacji. Organizacja o tym sama nie poinformowała, więc tym bardziej w takiej sytuacji traci reputację.
Przejdźmy do tych konkretów technicznych. Intuicja podpowiada: widzę wirusa, wyrywam kabel z gniazdka. A ASET mówi: stop, nie wyłączaj zasilania, tylko izoluj sieć. Dlaczego ta różnica jest tak krytyczna dla śledztwa?
W przypadku ataku, incydentu, infekcji sprzętu z złośliwym oprogramowaniem, Nie powinniśmy wyłączać zasilania, ponieważ wiele tak zwanych artefaktów znajduje się w pamięci RAM, która po wyłączeniu komputera zniknie. O jakie artefakty tutaj chodzi? No, różnej maści ślady pozostawione przez atakującego, takie jak aktywne złośliwe procesy, czy w przypadku ataków ransomware mogą tam się znajdować także klucze szyfrujące. I gdy wyłączymy zasilanie, no to te klucze szyfrujące bezpowrotnie znikną i będziemy niekiedy zmuszeni zapłacić okup, jeśli chcemy dane odzyskać. Także zamiast wyłączania zasilania warto taki komputer odizolować, czyli uniemożliwić komunikację tego komputera z serwerem cyberprzestępców, tak aby z jednej strony cyberprzestępcy nie mogli kontrolować tej maszyny, a z drugiej strony, aby ta maszyna nie wysyłała do cyberprzestępców żadnych newralgicznych danych, takie jak poufne dane firmowe, dane osobowe czy hasła.
Mhm. A przywracanie danych z backupu brzmi no jak happy end, no ale skąd mamy mieć pewność, że w naszych kopiach zapasowych nie drzemie ten sam cyfrowy koń trojański, który przed chwilą nas sparaliżował?
W kopiach zapasowych faktycznie mogą znajdować się tylne furtki pozostawione przez cyberprzestępców i tutaj kluczowe jest ustalenie, kiedy cyberprzestępcy dostali się do sieci firmowej, no i następnie przywrócenie kopii zapasowych sprzed tej daty.
Co nas nie zabije, to nas wzmocni. No to brzmi dumnie, ale po ataku firma jest zazwyczaj poturbowana finansowo i wizerunkowo. Jak przekuć taką katastrofę w realne wzmocnienie bezpieczeństwa, tak aby za miesiąc nie stać się ofiarą powtórki z rozrywki?
Warto przeanalizować, jak atakujący dostał się do sieci, co dokładnie zrobił i jak długo w tej sieci pozostawał, no a następnie wyciągnąć wnioski i wprowadzić poprawki, które zapobiegną podobnym atakom w przyszłości. Czyli z jednej strony mówimy tutaj o rozwiązaniach technologicznych, takie jak właśnie rozwiązania EDR czy XDR, które pomagają monitorować zdarzenia w sieci firmowej. Jeśli firma takich rozwiązań nie posiadała, no to warto je wdrożyć. Z drugiej strony, jeśli atakujący dostał się do sieci firmowej na przykład w wyniku udanej socjotechniki, czyli pracownik firmy nabrał się na przykład na maila phishingowego, no to warto zwiększyć ilość szkoleń ze świadomości cyberbezpieczeństwa, zwiększyć liczbę symulacji ataków phishingowych. No a trzeci taki obszar to obszar proceduralny, czyli warto przejrzeć plany reagowania na incydenty i zobaczyć, czy te plany zostały skutecznie zrealizowane przy tym konkretnym incydencie.
To na koniec, gdybyś miał zostawić naszych słuchaczy, właścicieli firm z Małopolski, z taką jedną najważniejszą radą, którą mogą wdrożyć jeszcze dziś, zanim nastąpi atak, co by to było?
Jeśli miałbym wybrać jedną radę, to zachęcałbym do wdrożenia uwierzytelniania wieloskładnikowego. Jest to zwykle rozwiązanie tanie, a więc nawet te mniejsze i średniej wielkości firmy mogą sobie na nie pozwolić. No i chodzi tutaj o zabezpieczenie dostępu zarówno do kont poczty firmowej, jak i do dostępu VPN. O ile to rozwiązanie nie gwarantuje w 100% bezpieczeństwa, o tyle znacząco podnosi poprzeczkę atakującym.
Kamil Statkowski, starszy analityk zagrożeń firma antywirusowa ESET, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.